Tajemnice naszych czasów.
Dobry wieczór, witam Państwa w programie Tajemnice naszych czasów przed mikrofonem Lech Pilarski. Dziś w naszej audycji temat, który wydawałby się, że był poruszany nieraz, ekshumacja żołnierzy podziemia w 1996 roku w lesie koło białostockich Olmont. Mówiliśmy wielokrotnie, ale wracamy do niego z ważnego powodu. Dziś możemy podać nowe fakty. W studiu historyk dr Marcin Zwolski z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zapraszaliśmy do studia też panów Jerzego Rybnika i Tadeusza Waśniewskiego ze Społecznego Komitetu Poszukiwań, który doprowadził do tej ekshumacji sprzed ponad 20 lat, ale zdrowie nie pozwoliło panu być dzisiaj z nami. Przesilenie wiosenne wciąż daje o sobie znać. Ale zacznijmy od końca. Panie doktorze, w piątek 21 kwietnia był pan wraz z przedstawicielami Społecznego Komitetu Poszukiwań w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Rodziny ofiar odebrały noty identyfikacyjne. Wśród nich były trzy nazwiska żołnierzy z lasu koło Olmont. Czy to szczęśliwy finał wieloletniej zagadki historycznej?
Tak, tak to należałoby podsumować. Rzeczywiście uroczystość była piękna. Bardzo się cieszę, że udało nam się zabrać ze sobą właśnie członków Społecznego Komitetu Poszukiwań, bo wydaje mi się, że poza oczywiście tymi ofiarami i rodzinami, które chcieliśmy uczcić, no to tutaj oni byli głównymi bohaterami. Większość ludzi w Polsce nie słyszała w ogóle o tej sprawie, nie słyszała o tym, że w 1996 roku, na długo przed rozpoczęciem takich badań przez Instytut Pamięci Narodowej, dochodziło do takich ekshumacji.
To była, można powiedzieć, pierwsza w Polsce potwierdzona urzędowa ekshumacja.
To znaczy tak się mówi, zazwyczaj niestety jestem zmuszony to zdementować, co najmniej druga, ale w każdym razie jedna z pierwszych. W każdym razie, tak jak mówię, udało się tych naszych panów z komitetu uhonorować. Dostali gromkie brawa od zgromadzonego audytorium z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej na czele, także myślę, że to był piękny moment i pokazanie tego, że to, co wtedy zrobili, miało i ma ogromny sens.
Bo wtedy jeszcze nie było instytucji i nie było takich urzędowych poszukiwań.
Nie było takich poszukiwań, w ogóle nikt o nich nie myślał. Wcześniejsze jakieś poszukiwania we wcześniejszych latach były tak naprawdę dziełem rodzin. Nie było jakiejś konkretnej metodologii, nie było instytucji, które powinny się tym zająć. Teoretycznie była Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, która mogła tego typu poszukiwania zacząć, no ale tutaj przykra prawda jest taka, że na podstawie zebranych informacji komisja nie chciała tych czynności podjąć. Twierdziła, że nie ma tutaj podstaw, że nie wiadomo, nawet jeśli te szczątki rzeczywiście znajdują się we wskazanym przez świadków miejscu, to nie wiadomo, czy nie są to szczątki na przykład powstańców styczniowych albo ofiar wojny. W związku z czym odmawiała podjęcia takich czynności. Stąd musiał się zawiązać taki społeczny komitet.
No i byli ludzie, którzy zajmowali się zbieraniem faktów, zbieraniem dokumentów, bo na podstawie tego można było mniej więcej wyznaczyć miejsce w lesie olmonckim.
Tutaj świadkowie, którzy informowali o tej sprawie, może w ogóle zacznę od tego, że sama sprawa, że w tym miejscu do takich pochówków dochodziła, nie była tajemnicą. To o tym ludzie, szczególnie miejscowi, widzieli, ale widzieli też ludzie, którzy byli tematyką w jakikolwiek sposób zainteresowani. Już na początku lat 90. zaczęły się ukazywać różnego rodzaju dokumenty wywiadu organizacji podziemnych i z tych dokumentów również wynikało, że w tym miejscu dochodziło do komunistycznych mordów. Także miejsce było generalnie, można powiedzieć, znane, ale to miejsce to jest ogromna połać leśna. Szukanie grobów w takim miejscu to jest szukanie igły w stogu siana. I zresztą proszę zwrócić uwagę, że my wiemy, że tych grobów jest więcej w tym miejscu na pewno i do dzisiaj nikomu się nie udało ich odnaleźć, chociaż przecież i wtedy też poszukiwano, przegrzebywano różne zagłębienia i różne ziemianki.
Zaraz do tego powrócimy. Tutaj warto przypomnieć postać księdza Litwiejki.
Tak. Cała rekonstrukcja tego, w jaki sposób doszło ostatecznie do zawiązania komitetu, nie jest prosta. Proszę mi uwierzyć, ja rozmawiałem z różnymi przedstawicielami tego komitetu, rozmawiałem też z księdzem Litwiejką, rozmawiałem też z innymi osobami zaangażowanymi w te sprawy, jak choćby z dziennikarzami, którzy relacjonowali tę rzecz, i ich relacje są inne. Jednak minęło ponad 20 lat i każdy pamięta to wszystko odbywało się na ogromnych emocjach, każdy pamięta to nieco inaczej. W każdym razie zaczęło się od osoby, która niemalże na łożu śmierci złożyła taką relację właśnie księdzu Litwiejce. I to ksiądz Litwiejko zainteresował kolejne osoby tą sprawą. Tą sprawą próbowano zainteresować w pierwszej kolejności bodajże prokuraturę powszechną.
Ale wcześniej, jeśli pan pozwoli, to dopowiemy, że wcześniej zainteresował ksiądz Litwiejko harcerzy. To mało znany epizod, rola harcerzy w tych właśnie poszukiwaniach. Kilka dni temu, dzięki pomocy życzliwych osób, udało się nam nawiązać kontakt z panem Tomaszem Kałaurem. Był on w latach 90. harcerzem 7. białostockiej drużyny harcerskiej przy szkole podstawowej numer 8 w Białymstoku.
Drużyny księdza Litwiejki właśnie.
No właśnie,
tak.
Stworzył tę drużynę ksiądz Kazimierz Litwiejko. Drużyna miała charakter patriotyczny, jak nam opowiada pan Tomasz Kałaur. Ksiądz Litwiejko zainteresował nastolatków właśnie historią najnowszą i według jego relacji 7 harcerzy miało swój udział w odnalezieniu szczątków. Byli w lesie niejednokrotnie wraz z księdzem, szukając tego miejsca, saperkami kopali we wskazanych miejscach. Właśnie wtedy na niedużej głębokości znaleźli czaszki i kości. Oczywiście, kiedy natknęli się na ludzkie szczątki, zostały powiadomione odpowiednie służby i sprawa potoczyła się dalej, a oni jako 15-letni chłopcy już w tym nie uczestniczyli, ale na początku również harcerze mieli swój udział w tej historii. To mało znana sprawa.
Tak. Na początku, tak, to jest właśnie ten moment, kiedy powiedziałem, że powiadomiono prokuraturę rzeczywiście i okazało się, że prokuratura nie tylko nie zajęła się tą sprawą, ale doszło wręcz do sytuacji takiej nieprzyjemnej, że ci chłopcy poczuli się zastraszeni po prostu, w związku z czym rzeczywiście nie brali udziału. Później oni wrócili i kiedy już trwała ekshumacja, to pomagali zarówno w czynnościach ekshumacyjnych, dzisiaj powiedzielibyśmy, że w charakterze wolontariuszy, jak i w przeszukiwaniu innych miejsc w lesie, także ich wkład tutaj oczywiście jest ogromny, nie możemy o nim zapominać, ale tak jak mówię, dobrze byłoby to w ogóle udokumentować, bo ta historia nie jest do końca znana. Mówię o tej historii przecież z 96 roku i tak jak mówię, świadkowie też mówią o niej troszkę inaczej, więc można byłoby pewne rzeczy wyjaśnić.
Czyli mamy grono społeczników, mamy rodziny ofiar, mamy ludzi, którzy chcą zidentyfikować te pochówki, ale z drugiej strony różnorodne instytucje, które nie były do końca przekonane, delikatnie mówiąc, do tego typu prac.
Ale to mnie nie dziwi. Panie redaktorze, proszę sobie przypomnieć, jak rozmawialiśmy tutaj kilkakrotnie po rozpoczęciu prac w białostockim więzieniu. Mieliśmy sytuację, przecież wydawałoby się dużo prostszą. Był Instytut Pamięci Narodowej, lata dużo późniejsze. I tak nie mogliśmy też długo przebrnąć przez te wszystkie bariery biurokratyczne. Nasze przepisy prawne dopiero niedawno zostały dostosowane do takich sytuacji, że dzisiaj wiadomo, kto wydaje zgodę na tego typu poszukiwania i kto się nimi powinien zajmować. Jeszcze kilka lat temu tak naprawdę nie było wiadomo i Instytut Pamięci Narodowej, nawet prowadząc te prawo, troszkę można powiedzieć, że prowadząc te prace, troszkę prawo naginał, bo nie było takiego konkretnego przepisu. A co dopiero mówić w 1996 roku? Nie było takich przepisów, a niestety urzędnicy bardzo często mają to do siebie, że jak nie ma przepisów, to lepiej po prostu się sprawą nie zajmować i wtedy jest święty spokój. No, to nie jest dobre podejście, ale myślę, że zdajemy sobie sprawę z tego, że niestety często tak właśnie sprawa wygląda i tak pewnie wyglądała również tym razem.
I wtedy społecznicy jednak doprowadzili do tych ekshumacji. Szczątki zostały zbadane w Zakładzie Medycyny Sądowej. Co wiadomo było po tamtych ustaleniach?
Jeśli mogę jeszcze tak. Słowo o tych społecznikach, bo to jest rzeczywiście bardzo ważne. To nie były przypadkowe osoby. Proszę zwrócić uwagę, kim były te trzy osoby, o których już dzisiaj wspominaliśmy. Mirosław Trzasko, Jerzy Rybnik, Tadeusz Waśniewski. To są ludzie, którzy firmowali swoimi nazwiskami ten komitet. On oczywiście liczył dużo więcej osób. W pracach brało udział dużo osób. Natomiast oni odważyli się niejako, bo mówię to będąc świadomym swych słów. Trzeba było było odwagi, żeby tutaj podać swoje własne nazwiska. Oni później spotkali się z bardzo nieprzyjemnymi sytuacjami. Były groźby, były anonimowe telefony, bodajże nawet jakieś tam pobite szyby, więc to rzeczywiście trzeba było mieć odwagę, żeby w to wejść nawet wtedy. Oni się odważyli i swoimi nazwiskami afirmowali, a przecież to nie są osoby przypadkowe. Jerzy Rybnik, syn pułkownika Aleksandra Rybnika, tak naprawdę szukał swego taty, szukał grobu swego taty, którego do dzisiaj niestety nie znalazł. Mirosław Trzasko, więzień polityczny okresu stalinowskiego, współpracownik Zrzeszenia WiN. Tadeusz Waśniewski, podobnie, również młodzieżówka i wiele więzień na jego koncie, że tak powiem. Wszyscy później w Solidarności, nieprzypadkowe osoby, wzięli się za to i doprowadzili do końca. A pyta pan o rezultaty, które wtedy były znane. Zaproszono do współpracy Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej. Profesor Janica skierował do tego swoich ludzi. Do dzisiaj członkowie komitetu wspominają, że byli przez profesora Janicę bardzo mile, chętnie przyjęci, z tego względu, że profesor stracił bodajże swego tatę podczas zbrodni katyńskiej, także miał dużą wrażliwość na tego typu sprawy. Skierował ludzi i rzeczywiście doszło, ja powiem tak, to było 20 lat temu i powiedziałem, że nie było żadnych procedur, ale tak naprawdę, jeśli się przyjrzymy procedurom, jakimi oni się kierowali, doszło do prac, które są bardzo podobne do tych, które my dzisiaj prowadzimy. Także zostało to zrobione naprawdę solidnie.
No ale wtedy nie dysponowano metodami identyfikacji DNA takimi, jaki mamy współcześnie.
Panie redaktorze, chciałem to zachować na koniec, ale chyba to jest dobry moment, żeby to powiedzieć w tej chwili. Przeglądając niedawno artykuły prasowe właśnie opisujące te prace, natknąłem się na bardzo ciekawą i charakterystyczną wypowiedź prokuratora, który przy tych pracach był. Podsumowywał on wyniki tych prac i został zapytany o identyfikację. Stwierdził, mam nadzieję, że dokładnie oddam z pamięci cytat, co wtedy powiedział, a brzmiało to mniej więcej tak: możliwości identyfikacji stoją pod ogromnym znakiem zapytania. Że zdawał sobie sprawę z tego, że przy ich ówczesnych możliwościach, metodach nie da się tak naprawdę zidentyfikować. Całe szczęście doszło wówczas do tej ekshumacji, doszło do pochówku pojedynczych szczątek, zaznaczmy ten pochówek, każdy szkielet został pochowany osobno, dzięki temu mogliśmy pobrać materiał genetyczny i teraz po przeszło 20 latach wreszcie odpowiedź na pytanie, kto tam spoczął.
Ale nieznany był wciąż czas tej egzekucji. Jerzy Rybnik, syn pułkownika Aleksandra Rybnika, miał nadzieję, że są tam szczątki jego ojca. Mówił o tym w reportażu archiwalnym z 1996 roku, zrealizowanym przez Stanisława Poznańskiego, którego mogliśmy przed godziną wysłuchać na naszej antenie. Bezimienne ofiary uroczyście pochowano na cmentarzu wojskowym w Białymstoku i przez kolejne kilkanaście lat nic w tej sprawie się nie działo. Aż do 2013, kiedy to pobrano z grobu materiał DNA do identyfikacji. Dziś mamy finał tej sprawy. Identyfikacja pozwoliła określić precyzyjnie czas tej egzekucji, a zatem co dziś już wiemy na pewno?
Większość rzeczy, które ustalił komitet, tak naprawdę nie uległa zmianie. Poza jedną rzeczą, czyli poza nazwiskami. Rzeczywiście egzekucja, to muszę naprawdę oddać ogromne honory ludziom, którzy zbierali te informacje, czyli zarówno księdzu Litwiejcy, jak i komitetowi, jak i redaktorowi, który nagrał ten reportaż, który stworzył ten reportaż, bo rzeczywiście większość faktów się zgadza. Jesień 46 to był podany czas egzekucji i rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z egzekucją, która miała miejsce jesienią 1946 roku. Osoby skazane przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku. Rzeczywiście również jest to prawda. Osoby przywiezione z więzienia białostockiego, również prawda. To wszystko się zgadza. Tak naprawdę zgadzają się tylko, nie zgadzają się daty dzienne, bo pułkownika Rybnika podejrzewano, że mają do czynienia z jego szczątkami. Rozstrzelano, jeśli dobrze pamiętam, we wrześniu 1946 roku, a egzekucja, na której ofiary natknęli się wówczas
w
Olmontach, to była egzekucja z 10 października 1946 roku, czyli miesiąc późniejsza. Już wówczas opinia lekarzy medycyny sądowej była jasna. Te egzekucje wykonano na miejscu. I to jest rzecz, którą myśmy brali już pod uwagę oczywiście od bardzo dawna.
Różnorodne były hipotezy, że egzekucje odbywały się w więzieniu, wywożono ciała. Tu okazuje się, że wywięziono żywych więźniów i dopiero w Olmontach zostali straceni.
To jest kolejny dowód na to, że funkcjonariusze UB traktowali wszelkie wytyczne i wszelką swoją również dokumentację aktową w sposób zupełnie swobodny. Twierdzili, że wszystkie wyroki są wykonywane w więzieniu, a to jest po raz kolejny informacja, która się jakby potwierdza, że nie tak. Że była to nieprawda, krótko mówiąc. Przynajmniej te partie więźniów, a z relacji mieszkańców, którzy bardzo często słyszeli te strzały, wiemy, że takich sytuacji prawdopodobnie było więcej. Wiadomo, że ta egzekucja odbyła się tam na miejscu, czyli wywieziono osoby żywe. Dlaczego? I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo myśmy rozpatrywali tę sprawę wcześniej, wielokrotnie myśleliśmy na ten temat i z jednej strony były grupy równie liczne, były grupy, można powiedzieć, równie znaczne, które decydowano się na egzekucję bezpośrednio w więzieniu. Tę grupę, prawdopodobnie również inne, wywieziono jednak poza więzienie. Czy zdecydowały tu względy praktyczne? Czy tak było łatwiej? Naprawdę trudno nam na te pytanie odpowiedzieć.
Może przy okazji podajmy nazwiska zidentyfikowanych osób, bo no, tutaj udało się bardzo precyzyjnie ustalić.
Tak, pojawiło się jakiś czas temu pierwsze nazwisko, kiedy okazało się, że mamy to nazwisko na liście straconych w więzieniu białostockim, porównaliśmy daty straceń i wytypowaliśmy, że osoby, które były stracone tego samego dnia, powinny leżeć w tej samej jamie grobowej, musiały paść ofiarami tej samej egzekucji, stąd zaczęliśmy szukać po rodzinach innych osób, zaczęliśmy szukać przede wszystkim tych rodzin, namawiać do oddania materiału genetycznego. W kilku przypadkach to się udało, w niektórych mieliśmy już ten materiał genetyczny, jak się okazało, stąd te trzy pierwsze identyfikacje, a są to Czesław Guzieniuk, Konstanty Kuźmicki i Piotr Tomaszycki. To są te pierwsze trzy nazwiska, które udało się poznać. Jeśli mamy czas...
Ja bym jeszcze chciał wrócić do tego, że zidentyfikowano tylko trzy ofiary, ale tam odkryto więcej.
Odkryto 8 szczątków. Tak, mamy ekshumowane 8 szczątków. To jest szczególnie ciekawa sytuacja, bo mamy ekshumowane szczątki 8 ofiar, mamy zidentyfikowanych 3, ale tego dnia egzekucję wykonano na większej ilości więźniów.
No właśnie, to skąd te rozbieżności?
Będziemy, myślę, bliżsi prawdy wtedy, kiedy poznamy wszystkie nazwiska. Mam nadzieję, że to się uda, chociaż mamy problemy z dotarciem do niektórych rodzin. Ba, dokumenty, tak jak powiedziałem, wprowadzają nas w błąd. My nawet tak naprawdę nie wiemy, według niektórych dokumentów tego dnia wykonano egzekucję na 10 ofiarach, a według innych na 12. Więc na pewno było ich więcej niż odnalazł wówczas komitet.
No ale w latach 40., kiedy te groby były jeszcze świeże, część rodzin, no, zdobywając różnorodne informacje, czasami nawet od katów, no, dochodziły do tychże miejsc, próbowały odkrywać te miejsca i no, czasami udawało się zabrać zwłoki i pochować w rodzinnych grobach.
Docierają do nas takie sytuacje, miejscowi o tym wspominali, ale zastanawiające jest to, że pomimo, że kontaktowaliśmy się z większością tych rodzin, do dzisiaj nie udało się namierzyć ani jednego takiego przypadku. Także byłoby to jakieś no, wyjątkowy pech z naszej strony, że nie możemy dotrzeć akurat do tych rodzin, które te szczątki odebrały.
To niezły mętlik. Bo z jednej strony w dokumenty nie można wierzyć, z drugiej strony mamy znakomitą metodę identyfikacyjną. Z trzeciej strony krążą różnorodne mity, różnorodne historie, które też mogą prowadzić do niejednoznacznych ustaleń.
Tak, i tutaj jedyna nadzieja w mojej opinii leży właśnie w dalszych pracach genetycznych. Dopiero wtedy mamy pewność absolutną, z kim mamy do czynienia i możemy interpretować dalej.
Czy w tej mogile nie ma na pewno szczątków pułkownika Aleksandra Rybnika?
Materiał genetyczny od syna, czyli Jerzego Rybnika, materiałem tym dysponujemy od dawna, porównujemy go na bieżąco ze szczątkami wydobywanymi przez nas w różnych miejscach, również w tym, także zdecydowanie musimy to wykluczyć.
Co do pozostałych, no tych 8 ofiar, którymi szczątkami dysponujecie, jeśli można tak powiedzieć, to kiedy poznamy ich tożsamość?
Kiedy tylko nastąpi pozytywna identyfikacja genetyczna.
Czy jest szansa na ustalenie, wierzę, że
tutaj mamy do czynienia z 8 ofiarami z tych maksimum 12, których znamy nazwiska. W związku z czym jest
Bo są wyroki wojskowych sądów.
Tak. Także znamy nazwiska, jest to tylko kwestia dotarcia do rodzin, co nie zawsze jest proste i nie zawsze jest możliwe. W kilku przypadkach nam się to do tej pory nie udaje, w kilku przypadkach udało nam się i czekamy na dalsze badania genetyczne.
No ale skoro czasami w dokumentacji zdarzają się niedokładności, to nie zawsze osoby skazane na przykład z tej czy w podobnych okolicznościach trafiły na tę samą egzekucję.
Może tak być oczywiście. Musimy brać zawsze pod uwagę to, że nie wszyscy skazani byli skazywani pod swoimi prawdziwymi nazwiskami. I to, że my niektórych rodzin nie możemy namierzyć, może po prostu oznaczać, że takiej osoby nie było, że to jest fałszywe nazwisko. Wreszcie też musimy brać pod uwagę, że część z tych ludzi zaraz po wojnie migrowała, przyszła do nas zza linii Kerzona, w związku z czym może być tak,
czyli
że żadnej rodziny tutaj nie ma.
Tak. Gdzieś z Kresów.
Tak. Także to nie musi być takie proste i oczywiste, ale jako, że udało się już namierzyć kilka rodzin, jestem przekonany, że następne identyfikacje są kwestią czasu.
Czyli nadal namawiamy do zgłaszania się do IPN-u po to, żeby przekazywać materiał genetyczny. Jak państwo słyszycie, mimo że znamy dokładnie datę egzekucji, mniej więcej nazwiska, ale okazuje się, że znalezione szczątki nie udaje się połączyć z tymi nazwiskami. To pokazuje, jak wiele tego materiału genetycznego trzeba mieć, żeby móc ustalić tożsamość ofiar.
Tak, tak jak wielokrotnie mówił tu również na antenie Radia Białystok dr Osowski, który prowadzi te badania genetyczne w naszym imieniu. Tutaj następuje pewien taki efekt kuli śniegowej. Im więcej tego materiału genetycznego jest, to w momencie zazębienia się i jednej pozytywnej identyfikacji następuje lawinowe powiększanie tych pozytywnych identyfikacji. Tak jak powiedziałem, tutaj też zaczęło się od jednej identyfikacji, momentalnie nastąpiły dwie następne, bo byliśmy w stanie je pozytywnie wytypować. Kolejne też typujemy, więc tak jak mówię, liczę na to, że naprawdę nie będziemy musieli na nie długo czekać.
Wracając jeszcze do pana wizyty w Pałacu Prezydenckim, liczyliśmy, że poznamy tożsamość kolejnych ofiar. Już nie tylko tego podziemia antykomunistycznego, ale także szczątków znalezionych przy białostockim areszcie. Jak tutaj sprawa wygląda?
Czekamy na podanie tych kolejnych nazwisk. Nie jest to żadną tajemnicą, bo media o tym w ostatnich dniach, zresztą tak naprawdę od lutego, te informacje przewijają się w mediach, że są identyfikacje pozytywne z aresztu białostockiego, Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów.
Tak zwane ofiary niemieckie.
Wspominała o tym wielokrotnie. No czekamy tak naprawdę na decyzję o to, żeby te nazwiska ujawnić. Nie widzę powodu, żeby było inaczej, także również czekam na to.
Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem był dr Marcin Zwolski, historyk z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. A za uwagę dziękuję Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Za tydzień przerwa majówkowa. Do usłyszenia zatem za 2 tygodnie, 9 maja, będziemy mówić oczywiście o zakończeniu II wojny światowej.